Przyjechali do wsi. Ludzie mówią, kto to przyjechał? Przyjechali końmi. Coś tam powiedzieli, może tak, może nie tak, że my tutaj przyjechali, chcemy wam tę świątynię zwalić. A za co? Na co? A no taki dostali rozkaz od pana starosty, bo tak, tak mówili. Od pana starosty. Jaki ten starosta? Co on chce? Przecież to jest, no po prostu świątynia, Boża świątynia, żeby pomodlić się, żeby dzieci okrzcić, żeby żyć. A wy? Ludzie płaczą, krzyczą, jak nie ma mowy swoje, zrobili i pojechali.
Taką piękną mieliśmy cerkiewkę. Audycja Sławomira Sawczuka.
Lato było upalne. To lato 1938 roku. Wśród dzwoniącej ciszy czerwcowego przedpołudnia pracowałem w moim gabinecie, gdy gwar głosów za oknem kazał mi wstać od biurka i przejść przez sień do drzwi wchodowych. Kilkunastu moich sąsiadów, chłopów ukraińskich, stało przed schodami. Zaproszeni przeze mnie wypełnili gabinet. Oczy ich, przerażone, niepewne, a zarazem jakby czegoś wyczekujące, skierowały się na czarny sprzęt wiszący na ścianie. Na telefon. W jakiej sprawie? Spytałem. Policja przyjechała do wsi, odpowiedział głosem jakby trochę zdyszanym i schrypniętym stary pań Kogórski. Przyjechali aftami, przywieźli drabiny, jak strażackie, haki, no i karabiny maszynowe mają. Mówią, że cerkwu naszu mają rozkaz rozwalić. Panie, czy to może być? Wy macie telefon, znacie się z panem starostą, zapytajcie go, co to znaczy. A jeżeli prawda, to może coś się da poradzić, odłożyć albo co? Jakże to mogłoby być? Cerkiew, dom Boży. Pradziad pana ją stawiał, 150 lat stoi. Za polskich czasów uniacka była. A teraz by polski rząd? Jakże to?
Burzenie cerkwi na uczynieniu południowym Podlasiu w 1938 roku było działaniem podjętym przez państwo. Inicjatywa to jest pewnością należała do władz wojskowych, które w tym okresie miały znaczący wpływ na politykę narodowościową i wyznaniową państwa. O wiele większy wpływ niż wynikałoby to z miejsca wojska w strukturze państwa. Generalnie druga połowa lat 30. była okresem zaostrzenia polityki narodowościowej i wyznaniowej państwa w kierunku asymilacji narodowej mniejszości narodowych. W przypadku mniejszości narodowych, które były innego niż katolickie wyznania, za najlepszy sposób polonizacji uznano przejście tej ludności na katolicyzm w obrządku łacińskim.
Podstawowe wytyczne do polonizacji Chełmszczyzny. Wytyczne wykonania. Zasada ogólna, z którą kryć się nie należy, jest następująca. Na ziemiach byłej Chełmszczyzny byli wyłącznie Polacy i to katolicy. Obecnie prawosławia nie niszczy się. Prawosławie nie może zaś być rozsadnikiem ruskości lub też nie może jej umacniać. Duchowni prawosławni muszą bezwzględnie podporządkować się akcji polonizacyjnej. Muszą odczuwać stałą obserwację i kontrolę ze strony społeczeństwa polskiego i władz. Cień nawet akcji rusyfikacyjnej ze strony duchowieństwa prawosławnego oraz popi szkodliwi muszą być zwalczani wszelkimi sposobami. Władze administracyjne nie mogą dopuścić do powiększania ilości parafii prawosławnych. Zlikwidować zamknięte cerkwie. Posługi religijne oraz mowa potoczna popów musi być polska.
Kwestia pozycji Kościoła prawosławnego w całym okresie międzywojennym jest dość skomplikowanym zagadnieniem, dlatego że na te zagadnienie się nakłada zarówno kwestia relacji religijnych, jak i też narodowościowych. Kwestia narodowościowa była jednym z najważniejszych problemów II Rzeczypospolitej. Państwa, które posiadało ogromny odsetek osób wyznania niekatolickiego względnie narodowości niepolskiej. Po 1918 roku próbowano z tego stworzyć społeczeństwo według norm narzuconych przez ideę państwa narodowego. Oczywiście w takiej sytuacji to powodowało dość duży zgrzyt i też konflikt. Sytuację komplikowała po I wojnie światowej sprawa związana z prawnym uregulowaniem statusu Kościoła prawosławnego, dlatego że z jednej strony oczywiście dziedziczono zapisy prawne, które obowiązywały w państwie rosyjskim, natomiast one w wielu kwestiach nie były znów tak korzystne Kościołowi, dlatego że tutaj państwo rosyjskie dominowało nad wszelkimi instytucjami. W latach 20. sytuacja skomplikowała szczególnie na terenie województwa lubelskiego i białostockiego wczesnego to, że w 1915 roku duży odsetek ludności miejscowej opuścił te tereny wraz z armią rosyjską i wycofał się w głąb Imperium Rosyjskiego, więc w zasadzie do 1925 roku mamy sytuację, kiedy ludność powraca i często zostaje już zamknięte świątynie, przyjęte przez władze, pieczętowane.
Akcja burzenia cerkwi była częścią szerszego przedsięwzięcia, tak zwanej akcji polonizacyjno-reivindykacyjnej. Akcja ta była prowadzona przez koła wojskowe we współpracy z administracją lokalną na szczeblach województwa, powiatu czy gminy, z wykorzystaniem wojska oraz policji. Akcja ta, choć samo burzenie cerkwi trwało około 2 miesiące, mniej więcej od połowy maja do połowy lipca 1938 roku, w tym czasie zburzono 127 obiektów sakralnych, cerkwi, kaplic, domów modlitwy, czyli średnio wychodzi około 2 świątynie dziennie burzono, statystycznie rzecz ujmując. Natomiast cała akcja polonizacyjno-rewindykacyjna, która została podjęta już na wiosnę 1938 roku, czyli już wcześniej, jeszcze przed burzeniem cerkwi, trwała do lata 1939 roku i zakończyła się dosłownie kilka tygodni przed wybuchem II wojny światowej.
Jestem urodzona we wsi Matieszówka. Cerkiew była 2 kilometry od naszej wsi, Międzylesiu. No i przypominam sobie, że to wydarzenie właśnie było w żniwa. Był wielki rejwuch, kobiety i wszyscy chcieli ratować, ale oni specjalnie jakoś przyjechali w porze takiej, że ludzie byli na polu. No ale jakoś tam ktoś dał znać, nie wiem, już tam jako dziecko, miałam 12 lat, to nie bardzo pamiętam. Wiem, że biegli kobiety i mężczyźni, szczególnie, żeby chociaż uratować trochę ikonostasu czy z tych takich rzeczy, bo to było jednak bardzo poniewierane. Niestety nie udało się, pamiętam, że bili i po prostu wyrzucali, jakoś bardzo się brutalnie obchodzili z tymi ludźmi. Wiem, że podobno wójt brał udział i w ogóle, no bo u nas w zasadzie w naszym rejonie to tylko kościół był w Tucznej, w Słowatyczach i w Piszczacu, a tak to były wszędzie cerkwie. No na szczęście w Zabłociu była murowana, no to nie zniszczyli, ale w Międzylesiu właśnie taka ładna cerkiewka, no ale niestety doszło do tego, że zniszczyli.
Jeszcze w kwietniu 1938 roku rozpoczęto akcję przygotowywania społeczeństwa do tych działań. W prasie zaczęły się ukazać artykuły o zagrożeniu ukraińskim na Chełmszczyźnie, o tym, jak niebezpiecznym jest istnienie Kościoła prawosławnego. Zwołano też wiece ludności katolickiej, na których podejmowano na przykład uchwały o usunięciu duchownych prawosławnych, o zbędności prawosławnych obiektów sakralnych, czy wręcz o potrzebie zburzenia cerkwi, usunięcia zbędnej cerkwi, jak to formułowano.
Wielkie zebranie publiczne odbyło się w Chełmie Lubelskim przy udziale ponad 3000 osób. Po referacie uchwalono jednomyślnie następujące rezolucje. Zebrani obywatele miasta Chełma i okolicy stwierdzają, że cerkiew prawosławna na terenie powiatu stała się rozsadnikiem innego niż polskiego uświadomienia narodowego. Niektórzy duchowni prawosławni prowadzą wśród prawosławnej ludności polskiej lub pochodzenia polskiego akcję przekonującą, że nie jest polską. W stosunku z tą ludnością posługują się językiem ruskim. Kazania i naukę religii odbywają w języku ruskim. Działalność większości duchownych prawosławnych wprowadza różnice i zadrażnia spokojne dotąd współżycie całej ludności powiatu. Powiat jest w przygniatającej większości polskim. W okresie walki z Unią dał dowody, że cała ludność bez względu nawet na język, którym się posługuje, wykazała poczucie polskiej narodowej przynależności. Nie walcząc z wyznaniem prawosławnym, oświadczamy, że wszystkimi siłami, całą swą działalnością nie dopuścimy do tego, by cerkiew prawosławna była miejscem agitacji ruskiej względnie ukraińskiej, a duchowni prawosławni jej przedstawicielami. Ilustrowany Kurier Codzienny, numer 84 z 24 marca 1938 roku.
Chełmszczyzna staje się dość specyficznym obszarem, dlatego że niezależnie od tego, jak opozycja zajmuje Kościół prawosławny, polityka państwa również zakłada pewien proces planowej asymilacji. To często przyjmowało charakter przybijania tzw. korytarzy w określonym kierunku. Na tej drodze stoi po części Chełmszczyzna, która ma tragiczną historię już w wieku XIX, jeśli chodzi o życie religijne i tego konfliktu, który jest związany z równie nieodpowiedzialną polityką władz rosyjskich. Mimo, że po pierwszej wojnie światowej prawosławni na tym obszarze stracą dużą ilość kościołów, tak naprawdę niewielka liczba cerkwi pozostanie w ich rękach, jeszcze przyjdzie właśnie próba pozbawienia ich w pełni posiadanego majątku. Ponieważ wspólnota zamieszkująca obszar Chełmszczyzny nie była na tyle silnie zorganizowana, ich życie wewnętrzne było niejako zburzone, to nie znaczy, że ona nie istniała, ale zakazy formalne co do istnienia poszczególnych partii politycznych były tak surowe, że one faktycznie przy takim poparciu, które tam istniało, nie mogły normalnie funkcjonować. Pamiętajmy, że na przykład partie polityczne działające na terenie Galicji Wschodniej nie działają na terenie Chełmszczyzny nie dlatego, że tam nie chciały działać, tylko że nie mogły tam oficjalnie zakładać swoich przedstawicielstw. Nie mogły powstawać ukraińskie spółdzielnie, te, które istniały na początku lat 20., a było to życie rozbudowane pod względem swoich struktur, zostały rozwiązane. I rok 1938 jako metoda siłowego rozwiązania problemu w postaci odebrania świątyń, ponieważ utożsamiano sobie, iż świątynie są bardzo ważnym symbolem, miejscem, gdzie się gromadzi ludność, dla której jest to bardzo istotny element tożsamości.
Były to wspomnienia bardzo bolesne, przekazane nam, młodszym pokoleniom. Pamiętam jeszcze, u nas we wsi, w Kostomlotach, były takie spory wierzących, prawosławne, z unitami. I ojciec mój wyszedł popatrzeć się tylko na to, co się dzieje. Wyszedł popatrzeć z daleka, ale to było pod ochroną policji. Policja zauważyła i też zapisała, i później ojciec zapłacił mandat. Mandat karny taki, że kosztował krowę 100 zł za sanację. To wtedy to było pieniądz duży. To u nas była walka prawosławna z unitami. I to w jednej cerkwi odprawiali unici, a później prawosławni. I jeden ksiądz wyprowadzi swoich, drugi wprowadza swoich. Została zbudowana później prawosławna cerkiew. To znaczy nie zbudowana, zbudował sobie jeden mieszkaniec dom. I odstąpił na cerkiew. Później ta cerkiew została zburzona. Zburzona przez ówczesne władze. No ludzie, co ludzie bezbronni wtedy byli. Bo to była mniejszość narodowa. Prawosławie.
Wypracowano pewną wizję dokonania tak zwanej rewindykacji, też rekatolizacji ludności na obszarze Wołynia i Chełmszczyzny. Pierwsze działania zostały podjęte na terenie Wołynia. One były dość brutalne i odbijały się szerokim echem w świecie. Chełmszczyzna jest obszarem peryferyjnym, więc stosunkowo łatwo można było przeprowadzić działania. Odizolowanym również od Wołynia, chociażby rzeką Bóg, co uniemożliwiało inne, powiedzmy, kontakty. Wykorzystywano również to, że wewnętrzna społeczność jest słabiej zorganizowana. No i utworzono odpowiedni komitet koordynacyjny, on miał właśnie kontrolować akcje i na terenie Chełmszczyzny, i na terenie Wołynia, który się składa tak na dobre z wojskowych, po części administracji lokalnej niższego szczebla, które wykorzystywało również lokalne organizacje popierające administrację, która miała służyć za bazę, czy też wskazywać na to, że to nie władza wymyśliła, a społeczeństwo czegoś takiego pragnie. Rozpoczyna się proces w pierwszej kolejności usuwania tak zwanych duchownych nieetatowych, czyli ci, którzy są utrzymywani przez wiernych w poszczególnych miejscowościach, często bez zgody władz odprawiają nabożeństwa, przy różnych chociażby pretekstach. Jednym z takich przykładów pretekstów było odprawienie nabożeństw w dniu 3 maja, jako w dniu święta państwowego, bez zgody władz. Ci duchowni, którzy zostali wtedy wezwani do usunięcia czy opuszczenia obszaru województwa lubelskiego, byli zszokowani, ponieważ oni odprawiali w dzień święta narodowego zgodnie z wcześniejszą niejako wykładnią władz administracyjnych i to nagle zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Więc najpierw się usuwa duchownych nieetatowych, potem się ogranicza możliwość działania etatowych duchownych i uderza się powoli w samą strukturę cerkwi. Czy cerkwie próbuje się zburzyć?
Samodzielny referat informacyjny dowództwa Okręgu Korpusu II do szefa oddziału 2 Sztabu Głównego Wydział 2B w Warszawie. Melduję, iż uzyskałem informację, że na terenie tzw. Chełmszczyzny zarządy gminne na skutek dyrektyw otrzymanych ze starostwa przystąpiły do rozbiórki zamkniętych, nieetatowych cerkwi prawosławnych. Dotychczas rozebrane zostały cerkwie prawosławne w następujących powiatach: Tomaszowskim 23 cerkwi, Chrubieszowskim 15, Chełmskim 10, Biłgorajskim 1. Do rozbierania cerkwi używana jest Młodzież Polska, przeważnie spośród członków miejscowych oddziałów Straży Ogniowej. Ludność prawosławna wspomnianych wiosek nie stawia oporu przy rozbieraniu cerkwi, jest jednak oburzona na władze polskie, lecz wyraz oburzenia daje tylko w rozmowach między sobą.
Sama akcja trwała mniej więcej od połowy maja 1938 roku. Scenariusz takiej akcji wyglądał oczywiście różnie, ale standardowo wyglądało to mniej więcej tak, że nad ranem czy jeszcze w nocy przyjeżdżał do wsi oddział wojska czy policji, który otaczał cerkiew. Najczęściej w tym momencie powstawało we wsi zamieszanie, gdyż ludzie orientowali się, że coś się dzieje i zbiegali się. Następnie, gdy ta cerkiew już była otoczona przez wojsko czy policję, wynajęci robotnicy czy saperzy przystępowali do rozbiórki obiektu sakralnego, która trwała od kilku godzin do kilkunastu dni, w zależności od rodzaju obiektu. Przy małych cerkwiach drewnianych było to dość szybko, natomiast przy dużych murowanych cerkwiach trwało to nawet do kilkunastu dni.
Gdzie był opór i naprawdę byli ludzie twarde i nie zwalili, odeszli. W Polskach nie zwalili cerkwi, w Zabloczu nie zwalili cerkwi, w Międzyleszu zwalili. Ludzie pilnowali 3 dni, odeszli i wykorzystali moment, gdzie oni tam, ktoś to kierował tym, powiedział i przyjechali, też wywalili. Takie wszystko było zbudowane, tak mocna była ta cerkiew i takie wszystko mocne było, że mówi, nie mogli dać rady ją zwalić. Ale wystawili RKM, karabiny do ludzi, no i co? I tak dokonali, tego chcieli, tego dokonali. I tak zrobili z ludzi. Co oni zrobili z tego prawosławia, to trudno powiedzieć. Ja po prostu nie mam. To ludzie byli niedowiarki.
Zdarzały się przypadki czynnych wystąpień ludności w obronie cerkwi, choć w większości wypadków ludność nie miała takiej możliwości, bo gdy cerkiew otaczał kordon policji czy wojska z karabinami, na których były magnety, nie było możliwości obrony tej świątyni. Jednak w kilkunastu przypadkach doszło do takich wystąpień, gdzie ludność próbowała w jakiś sposób bronić swoich świątyń. Wtedy osoby te były aresztowane, potem sądzone najczęściej, chociaż warto zaznaczyć, że sprawy sądowe w różny sposób się kończyły, ponieważ takim precedensowym wydarzeniem stał się proces w Sądzie Okręgowym w Chełmie, gdzie jeden z sędziów wydał wyrok uniewinniający chłopów ze wsi Chmielek w powiecie biłgorajskim, stwierdzając, że nie może być mowy o sprzeciwieniu się prawnym zarządzeniom władz, o co byli oskarżeni ci chłopi, gdyż burzenie cerkwi nie miało żadnych podstaw prawnych.
Baba opowiada, 90 lat poszli po grzyby. I pochodzili, jak to kobiety po lesie, no i zablądzili, no i zaczęli tam wychodzić z tego lasu, tak, wyszli na swoje pola, patrzą się, to za gorą, jedna mówi panie do drugiej, a te młodzieżowe, to mówią, oj Boże, a to ż naszej wsi cerkiew stała, a gdzie cerkiew stała, to ż ona w tym samym miejscu, tu lasy te, to choroszczańskie, to olszanki z tej strony, a tu za gorą i sąsiadnia dzielnica, kolonia ta za gorą, za szosą. A gdzie cerkiew? No, ta babka starsza mówi, cerkiew musi być tu i tu, w tym miejscu, według mnie pole. A nie ma cerkwi. Toż to cerkiew widać. Budynki gospodarcze, stodoły, a to cerkiew. To oni już nie poszli zbierać nic, tylko chustki. Na głowę pocisnęli się i lecą do wsi. Przylecieli do wsi, i widzą to wszystko, naocznie widzą, te dzieci i te ludzie, co się robi. Jeszcze oni nie odjechali, lajdaki te z końmi, sznurami, polamali, pobili. Ludzie zaczęli tam odzywać się, pobili ludzi, porozpędzali mężczyznów, a kobiety płacz, dzieci. Tak zakończyła się ludzi tych prawosławnych żywotność.
Planem tej akcji było z pewnością usunięcie z krajobrazu kulturowego Chełmszczyzny i południowego Podlasia 127 obiektów sakralnych. Była to swego rodzaju czystka kulturowa, gdyż osiągnięto ten cel, iż zatarto ślady obecności na tym terenie tradycji bizantyjskiej, prawosławnej i spuścizny kulturowej zamieszkującej tam ludności ukraińskiej. Ale jeszcze większe chyba znaczenie ta akcja miała dla prawosławnych mieszkańców tej ziemi. Ukraińska ludność prawosławna na tym terenie była w wyniku tej akcji przestraszona. Warto pamiętać, że burzenie cerkwi było tylko jednym z elementów. temu towarzyszyły inne działania podjęte w ramach akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej, która polegała m.in. na tym, że zastraszano ludność prawosławną, zmuszono ją do zmiany wyznania, przyjęcia katolicyzmu. Jednocześnie podejmowano też działania wymuszające na przykład polonizację kościoła, życia wewnętrznego, liturgicznego kościoła prawosławnego. Wśród tych zburzonych cerkwi były także obiekty liczące kilkaset lat, cenne zabytki architektury sakralnej tego regionu i to jest to, co straciliśmy bezpowrotnie. Czasem po niektórych cerkwiach nie zachowały się nawet żadne zdjęcia, żadne materiały ikonograficzne.
Bilans dla państwa był oczywiście negatywny, dlatego że państwo i rządzący odpowiadali za wszystkich obywateli, nie tylko według kryteriów narodowościowych, religijnych, tak mówiła konstytucja. Dlatego wszystkie delegacje, które przybierzały do Warszawy z Chełmszczyzny, w pierwszej kolejności dążyły nie tylko do spotkania z hierarchią własnego kościoła, ale również prosiło to, czy zabiegały o to, by uczestniczyć w audiencjach poszczególnych ministrów, u premiera, czy też u prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, ponieważ wierzyły, że władze mogą wstrzymać ten proces, ponieważ przecież prawo mówi o tym i wszyscy są równi wobec jego. Inaczej mówiąc, takie działania tak naprawdę antagonizowały relacje. Dzisiaj możemy powiedzieć, że te późniejsze wydarzenia jakby też komplikują ten cały obraz, dlatego że nie mamy możliwości prześledzenia tych następnych miesięcy, kiedy sytuacja jakby się normalizuje, dlatego że wkrótce wybuchnie wojna, która wepnie ludność w dalszy konflikt, w dalszą sytuację, która jest jeszcze bardziej skomplikowana.
Przed wojną. Bardzo ludzie się odwiedzali, bo u nas zaraz za 2 kilometry to jest wieś Żuki, tam Bokinka i inne wsie. To już są bardziej takie, jak my nazywaliśmy ich Mazurami. To znaczy bardziej może katolickie. Ludzie żyli zgodnie, odwiedzali się w święta, uczciwali jedno święto i inne, jak były katolickie święta, żeby się tam nie bardzo jakoś do pracy garnąć na polu. Ale w każdym razie zupełnie przyjacielsko było. Potem to się właśnie wszystko zburzyło.
Ludzie z dachu zsunęli się po drabinie i odstawili je. Końce zwisających spod okapów lin przymocowali do samochodów. Motory zawarczały na pełnym gazie. Rozrywane wiązania starych zrębów zatrzeszczały, załamały się z hukiem, ściany zachwiały się. Ale nim runęły, padł na kolana tłum i jęk przeciągły, szloch i zawodzenie zagłuszyły grzmot walącego się na stos belek dachu. Piękne rajskie wrota z lipowego drzewa, oryginalne dzieło miejscowych snycerzy z XVIII wieku, malowane i złocone, leżały połamane. Tłum klęczał, modląc się i płacząc. Ludzie w granatowych mundurach i ci z siekierami zabierali karabiny maszynowe, narzędzia, liny, składali drabiny i wsiadali do samochodów. Odjeżdżali, by dalej wypełniać rozkazy.
Była to audycja Sławomira Sawczuka, taką piękną mieliśmy cerkiewkę. O akcji burzenia prawosławnych cerkwi w 1938 roku opowiadali historycy dr Grzegorz Kuprianowicz i dr Roman Wysocki. Fragmenty reportażu Eustachego Świeżawskiego pod tytułem Ani Guzika, opublikowanego w Wiadomościach Londyńskich, czytał Adam Klimiuk. W audycji wykorzystano dokumenty opublikowane w książce 1938 Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu autorstwa Grzegorza Kuprianowicza.